o pociągu do tajemniczych eksperymentów na materii. Thomas von Schönfeld, który z braćmi po śmierci ojca zainwestował pieniądze w zamorski handel, teraz zbiera pierwsze zyski. Kilka razy w roku jeździ do Amsterdamu i Hamburga. Bywa także w Lipsku i wraca stamtąd z dobrymi kontraktami. Jego bracia założyli w Wiedniu mały bank i pożyczają pieniądze na procent. Thomas przeprowadza też dla cesarza jakieś nie do końca wiadome rozpoznania dotyczące Turcji, w których z przyjemnością i lojalnością posługuje się szerokimi kontaktami swojego wuja, Jakuba Franka. Jakub go często wzywa listami. Pożycza przez niego pieniądze od banków w Wiedniu. Thomas wozi weksle. Namawia Jakuba, żeby lokował pieniądze, które przychodzą z Polski, na procent lub dobrze inwestował, zamiast trzymać je w beczkach w piwnicy, jakby tego chcieli Czerniawska z mężem. Oni są teraz skarbnikami dworu. Ale najważniejszą rzeczą w czasie trwania tej wyjątkowej miłości wujowsko-siostrzeńczej są dziwne wizyty braci, jak o nich mówi Thomas, takich jak Efraim Józef Hirschfeld i Nathan Arnstein, obaj bogaci przemysłowcy z Wiednia. Bernard Eskeles, bankier, którego wcale nie interesują pieniądze, czy pewien drukarz będący hrabią i ojcem chrzestnym Thomasa von Schönfelda. Ten to hrabia wkrótce wystąpi o tytuł szlachecki dla chrześniaka. Na razie Thomas używa von bezprawnie, najczęściej wtedy, gdy wyjeżdża do Niemiec albo do Francji. Lecz jednocześnie, także za jego sprawą, ruszyła już korespondencja w materii tytułu barona, o jaki zabiega Jakub Frank. Tutaj w Brünn używa nazwiska Dobrucki, co jest jak najbardziej uzasadnione, jako że jest przecież spokrewniony z Dobruszkami z Prosnic. Więc Józef hrabia Dobrucki. Jakub jest imieniem odświętnym, purpurowym płaszczem, który zakłada się na szczególne okazje. Na długo przed śmiercią Marii Teresy w 1780 roku na biurku jej syna pojawia się prośba o austriackie uszlachcenie Jakuba Franka, bo polskie już ma. Pisana prawniczym, ładnym i budzącym zaufanie stylem Thomasa von Schönfelda. Drugie pismo, dołączone przez skrupulatnego i lojalnego sekretarza, to donos sformułowany w ten charakterystyczny sposób, w jaki pisze się donosy, bezosobowo, z niezmąconą pewnością, a jednocześnie jakby szeptem. Należy być świadomym, że istniała w przeszłości, a i w sposób nieunikniony istnieje i dzisiaj wiedza niedostępna powszechnie, zajmująca się rzeczami, wydawałoby się, naturalnymi, które jednak rozumiane są jako ponadnaturalne, a także tradycja rozpatrywania tego, co dzieje się na naszej planecie za pomocą wiary w cykle. Tradycja ta zajmuje się śmiało tym, na co my, bogobojni katolicy, byśmy się nie odważyli, rozważaniem kwestii istoty boskiej. Mówi się, że nauki takie zawarte są w chaldejskiej księdze mądrości, zwanej Zoharem. Mądrości te wyrażone są tam w sposób niejasny i specjalnie alegoryczny, po to, aby postronni, niepotrafiący stosować technik numerycznych i symboli hebrajskich, zrozumieć jej nie mogli. Zresztą dotyczy to także Żydów. Tylko niewielu z nich jest w stanie zrozumieć to, co tam napisano. Do tych, którzy to potrafią, należy między innymi poddany jego wysokości ów Frank, mieszkający w Brünn. Wiedza tego pokroju ludzi wystarcza im, by przeprowadzać tajemnicze eksperymenty na materii i zadziwiać nimi nieobeznanych. Jest to czysta szarlataneria, lecz tworzy wokół tych ludzi atmosferę niezwykłości i buduje fałszywe domniemania na ich temat. Mówi się jednakowoż, że po zburzeniu drugiej świątyni pozostałości owej wiedzy rozproszyły się po całym świecie Orientu, głównie po krajach arabskich. Arabowie zaś przekazali ją templariuszom, Cesarz w tym momencie ciężko wzdycha. Przerwałby, gdyby nie to, że rozpoznaje pod listem znajome nazwisko. Czyta więc dalej. Którzy na powrót przywieźli ją do Europy, dając asumpt do powstania wielu herezji. Ta sama wiedza, czy jej fragmenty, stała się istotnym kamieniem węgielnym tego, w co wierzą i czym się zajmują masoni. Lecz nie wszyscy, a tylko tacy, których to jednym z najważniejszych jest Thomas von Schönfeld vel Mojżesz Dobruszka. Pani, czy twój ojciec potrafi robić złoto? Pyta cesarz Ewę, gdy kilka dni potem ta pojawia się w jego sypialni w Schönbrunn. Mówi do niej meine Vogel, czyli mój ptaszku. Oczywiście, odpowiada Ewa. Mamy pod domem w Brünn przejścia do tajemnych kopalni złota. Prowadzą aż na Śląsk. Pytam poważnie, mówi cesarz, ściąga brwi i na jego nieskazitelnie czystym czole pojawia się pionowa zmarszczka. Mówiono mi, że to możliwe. Po wiedeńskiej prapremierze opery Wesele Figara, niejakiego Mozarta, której zażyczył sobie cesarz jeszcze przed premierą we Francji, do Ewy podchodzi elegancki, wysoki i postawny, acz nie młody już mężczyzna. Jego biała peruka jest doskonale ułożona, a strój tak wykwintny i tak inny od tych, które nosi się w Wiedniu, iż nie ma wątpliwości, że przybył tutaj prosto z Paryża. — Wiem, kim jesteś, pani — odzywa się po francusku, spoglądając na nią nieco z ukosa. Ewie to schlebia, że rozpoznano ją pośród tylu wielkich pań. I właściwie na tym zakończyłaby już tę znajomość, ale elegant mówi dalej. Jesteś pani kimś takim jak ja, kimś obcym temu widowisku. Nie mam racji? Ewa płoszy się. Myśli, że to jakiś impertynent. Chce odejść i odruchowo szuka w tłumie ojca. Widać, pani, że twoja szlachetność i uroda są o wiele głębszej natury. Biorą się z czystego serca. Jesteś pani jak gwiazda, która zabłądziła pod te banalne dachy. Jak zgubiona iskra z najczystszej komety. Ciągnie nieznajomy. Mimo, że nie pierwszej młodości, jest wciąż bardzo przystojny. Jego upudrowana twarz wydaje się Ewie nieprzenikniona. Kątem oka widzi ciekawe spojrzenia innych kobiet. Ponieważ cesarz nie interesuje się nią tego wieczoru i znika szybko ze swą świeżą kochanką, Ewa spędza czas z owym nieznajomym. Jest za stary, by można było traktować go jak mężczyznę, za miękki, za bardzo wygadany. W gruncie rzeczy wydaje się jej całkowicie niemęski. Idą do palarni i towarzysz częstuje ją świetnym tytoniem. Przynosi jej szampana i to dziwne, rozmawiają o psach. Ewa skarży się, że jej harty są bardzo delikatne i wydają jej się głupie. Tęskni do psa, którego miała w dzieciństwie. Mężczyzna wykazuje się wielką znajomością zwyczajów psów i tajników ich hodowli. Duże psy są chorowite i żyją krótko. Harty są tego przykładem, bo krzyżuje się je między sobą, aż się zupełnie zdegenerują. Jak ludzie, dodaje ów starszy elegant. Jej przydałby się piesek malutki, ale dzielny. Mały lew. Takie hodują w Tybecie, podobno to święte psy. Nie wiadomo kiedy i jak, rozmowa schodzi na dzieło. Ten temat fascynuje wszystkich, choć niewielu zgłębiło go naprawdę. W większości chodzi tylko o złoto. A przecież alchemia to ścieżka do mądrości. I Giacomo Casanova zawile tłumaczy Ewie Frank znaczenia poszczególnych stadiów dzieła. Są właśnie przy Nigredo. Ewa ściska brzuch. Oddaliła Magdę Golińską, która ma długi język. Magda wróciła do Brünn. Wychodzi za mąż za Szymanowskiego, który ją odbił Golińskiemu. Tylko Anusia Pawłowska wie o wszystkim, ale nie mówią o tym. Pomaga Ewie bandażować biodra i zaokrągloną talię. Robi to tak, jakby to było zupełnie normalne. Jest bardzo delikatna, ale stanowcza. Kiedyś przyszedł do Ewy ojciec, gdy już leżała w łożu i swą pewną rękę wsadził pod przykrycie. Jego szorstkie, kościste palce wymacały kłopotliwą okrągłość. Ewa zagryzła wargi. Ojciec położył się przy niej i pogłaskał ją po głowie. Potem jednak jego palce wpiły się w jej włosy i za te włosy szarpnął jej głowę do tyłu. Patrzył jej długo w oczy, ale tak jakby nie ją widział, lecz coś, co dopiero się wydarzy. Ewa struchlała. Zdarzyło się najgorsze, co może być. Ojciec jest zły. Ewa panicznie boi się jego gniewu. Nie pokazał się już potem, a ona sama nie wychodziła, udając, że jest chora. W końcu pojawiła się Wittel Matuszewska i dała Ewie do wypicia dużo słonej wody z czymś gorzkim, ohydnym. Następnego dnia też przyszła, gniotła jej brzuch, aż wieczorem pojawiła się krew. Dziecko było malutkie, wielkości ogórka, długie, chude i martwe. Matuszewska z Anusią zawinęły je w szmaty i gdzieś wyniosły. Przez przypadek do pokoju zajrzała ta Francuzka, która uczyła Ewę. Jeszcze tego samego dnia została oddalona.